Witamy wszystkich naszych słuchaczy na kolejnym wykładzie z hełma. 7 listopada, czas szybko płynie, rok 21 zbliża się do końca, a dzisiaj zgodnie z zapowiedzią kolejna część z serii Ucisk Jakuba. Ta część będzie poświęcona opisowi przebiegu agresji anarchistycznych elementów Europy i Azji i Afryki i na Izrael. W poprzednich częściach mówiliśmy o sytuacji na świecie, która będzie sprzyjała takiemu procesowi, jak również przygotowaniom do tejże agresji, szczególnie o stronach tego konfliktu, które będą się tworzyły. Dzisiaj sam przebieg agresji. Zaczniemy od dwóch fragmentów biblijnych, które pokażą początkowo niekorzystny dla Izraela przebieg tej agresji. Zajrzyjmy do Ezechiela 38 rozdziału, 11-12 werset, cytowany już wcześniej, ale powtarzam te dwa wersety dzisiaj, bo one pokazują to rozpoczęcie się tego procesu. Ezechiel 38, 11 i 12. I powiesz, wyruszę przeciwko ziemi otwartej. Napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, albo rygli, ani bram, aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku ziemi. I drugi fragment, który chcę przytoczyć, bardziej dokładny, precyzyjny, jeśli chodzi o początkowy sukces wrogów Izraela, bo początkowo odniosą oni sukces. Zachariasz 14 i jego dwa pierwsze wersety. Oto nadchodzi dzień Pana, zostanie podzielony Twój łup pośród Ciebie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Tak Ezechiel i Zachariasz, szczególnie ten drugi, pokazują początkowy tryumf wrogów Izraela, początkowe sukcesy w zajmowaniu i Jerozolimy, i pewnie innych fragmentów Izraela, plądrowanie, gwałty, branie ludzi w niewolę. Ale końcem Goga i Magoga, bo prorocy nie skupiają się zbytnio na tych początkowych sukcesach Goga i Magoga, dużo więcej miejsca poświęcają przebiegowi tejże operacji i ostatecznemu końcowi Goga i Magoga. A ten koniec Goga i Magoga końcem będzie unicestwienie, gdyż tak powiedział Bóg. Tak zapowiedział Bóg. Porównajmy obietnicę dla Abrahama o przeklęciu tych, którzy będą przeklinać jego potomków. Wróćmy na sam początek Biblii, do 1 Mojżeszowej 12 rozdziału i w tymże fragmencie, 1 Mojżeszowa 12, 1-3 czytamy. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I teraz zauważmy trzeci werset. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Przeklinających Cię przeklinać będę. Bardzo mocne stwierdzenie. Ale jeszcze mocniejsze znajdujemy w słowach Boga adresowanych do Kaina. Kain to typ narodu żydowskiego, który, jak wiemy, zabił Abla, czyli naród żydowski uśmiercił naszego Pana, Jezusa. Za to miał być ukarany. Ukarany, ale nie zniszczony, nie starty z powierzchni ziemi. Natomiast wszyscy, którzy mieli dążyć do zniszczenia Żydów, wszyscy, którzy byli w ręku Boga tą karą dla nich, byli narzędziem wymierzania Izraelowi kary za odrzucenie naszego Pana, to wszyscy ci ostatecznie sami będą zniszczeni. Znowu 1 Mojżeszowa, cofniemy się troszeczkę do tyłu, do 4 jej rozdziału, a werset 15. I rzekł Pan do niego, do Kaina, ktobykolwiek zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kaina znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Pomimo tego, że miał być ukarany, to dla tych, którzy chcieliby go zabić, Kaina, naród żydowski, czekała siedmiokrotna pomsta, siedmiokrotna kara. Co znaczy w Biblii 7, wszyscy wiemy, dzisiaj będzie to powracało, pełna, zupełna kara, pełność wymierzonej kary. Bóg stanie bowiem do walki wtedy, kiedy przyjdzie właściwy na to moment, czyli po pierwszych etapach sukcesu Goga i Magoga w Izraelu, stanie do walki i, jak mówi Zachariasz 14:3, będzie walczył jak w dniu bitwy. Będzie tak walczył jak w dniu bitwy. Zachariasz 14:3. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. To potem oznacza po tych początkowych sukcesach Gogoga i Magoga opisanych w wersecie drugim. Wcześniejszym miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta w niewolę. O jakim dniu bitwy tutaj Bóg może mówić przez Zachariasza? Na pewno ma na myśli nadprzyrodzone jego interwencje w przeszłości, w czasie których ratował, ocalał, wyprowadzał Izrael z opresji. Na przykład ocalenie Izraela przed wojskami Egiptu w Morzu Czerwonym, opisane w 2 Mojżeszowej 14 rozdziale. Zajrzyjmy tam, 2 Mojżeszowa 14 rozdział, żebyśmy mogli sobie przypomnieć, co też Bóg potrafił uczynić dla tego narodu w przeszłości. 2 Mojżeszowa 14 od 13 wersetu. Mojżesz mówi do ludu: nie bójcie się, a wytrwajcie. Zobaczycie pomoc Pana, który udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. I Bóg mówi do Mojżesza: dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją, wyciągnij rękę swoją nad morze, rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. Oto ja przychodzę do zatwardziałości serca Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy okryją się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, jego rydwanów, jego jeźdźców. I poznają Egipcjanie, że ja Pan, gdy się okryje chwałą kosztem Faraona, rydwanów i jego rydwanów i jeźdźców. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi. Wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obok był ciemnością, a z drugiej zaś strony rozświetlał noc. Zauważmy, jak obok potrafił oświetlić drogę jednym, a zasłonić dla drugich. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni, wiejący przez całą noc, i cofnął morze i zamienił w suchy ląd, wody się roztąpiły. A synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie. Wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy. A nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa obłoku i ognia i obłoku, wzniecił popłoch wojsku egipskim i sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, także z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie: uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Pan zaś rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby się wody wróciły i zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze i wróciło morze nad ranem na swoje miejsce. Podczas gdy Egipcjanie uciekali w jego stronę, tak wtrącił Pan Egipcjan sam środek morza. Powracające wody okryły wozy i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło za nimi w morze, nie ostał się ani jeden. Synowie Izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Taki jest opis z Morza Czerwonego, ale mamy też inne. Na przykład w Sędziów w 7 rozdziale, już nie będę tak dużo cytował, tylko trochę mniej. 7 rozdział, 19-22, czasy Midiańczyków albo Madianitów, którzy zostali pokonani przez 300 żołnierzy Gedeona, a tych Madianitów było w ilości szarańczy. Tak opisy, tak jest, mamy podane w zapisie. Sędziów 7:19-20, samą końcówkę tylko cytuję. Gdy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy z nim byli, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiono strażę, zadęli w trąby, rozbili dzbany, które mieli w rękach. Tylko dwa narzędzia, trąby i dzbany, które mieli rozbić, a w trąby trąbami trąbić. Wtedy zadęły w trąby trzy chówce i potłukli dzbany. Pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby trąbili i wołali: miecz Pana i Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu, w obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zjadło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki, aż do Betszyta w kierunku Serera, aż do końca Abel-Mehola koło Tabat. Dalej nie czytam, każdy może sobie sprawdzić to tylko i tak sygnalizacyjnie. Albo jeszcze jeden fragment opis ze Starego Testamentu, czasy króla Hiskiasza, Sancheryb, króla Syrii, oblega Jeruzalem, chełpi się ze swoich zwycięstw dotychczasowych, chełpi się tym, że wszyscy bogowie tych ludów, które już zdążył podbić, nie byli w stanie pomóc swoim ludom, których bogami byli, ale on ich wszystkich pokonał. No ale i tak samo twierdził, że będzie w przypadku Izraela, który Bóg dla niego nie miał większego znaczenia. Izajasz 37 rozdział, a wersety 36-38, jeszcze tą znowu końcówkę tego opisu tylko przeczytajmy. Izajasz 67 od 36-38. I wyszedł anioł Pana i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Słyszymy, ile ich było porażonych przez anioła? 185 tysięcy mężów. Od następnego dnia rano wszyscy byli nieżywi, same trupy. Toteż Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy, wrócił do swojej ziemi i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni Nisrocha, swojego boga, zabili go mieczem Adramelek i Sareser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Tak skończyły wojska asyryjskie i sam ich król zabity przez własnych synów. W drugiej fazie ucisku Jakuba, w tym jej etapie, kiedy Bóg już ruszy z działaniami do akcji w obronie Izraela, może on użyć bardzo podobnych metod. Bo co bardziej przekona Żydów, że to sam Bóg walczy za nimi, niż odtworzenie im znanych im już historii ze Starego Testamentu. I to na znacznie większą skalę niż miało to miejsce według tych opisów, które pokrótce przypomniałem. Teraz przejdźmy do wątku na temat długości trwania tego ataku. Jak długo potrwa ten atak? Okazuje się, że mamy pewne informacje, nawet dosyć precyzyjne, na temat czasu trwania tego drugiego ucisku Jakuba, czyli ataku na Izrael. Jest on dwukrotnie powtórzony w Ezechielu 38 rozdziale, ale trzeba mieć dosłowne tłumaczenie. Tłumacze biblijni bardzo często sobie parafrazują, piszą nie tak, jak dosłownie zostało to pod natchnieniem zapisane przez proroków, tylko tak, jak oni by to napisali. Gdyby to oni pisali. I poprawiają natchniony tekst. Mam na myśli werset 8 i werset 16 Ezechiela 38. Ezechiel 38, dwa wersety 8 i 16, gdzie są takie sformułowania jak w latach ostatecznych albo przy końcu lat, to w wersecie 8, albo w dniach ostatecznych, albo w ostatnie dni, to w wersecie 16. Ale dosłownie werset 8 i 16 nie mówią o latach ostatecznych, ani dniach ostatecznych, tylko mówią nieco inaczej. Posłuchajmy. Czytam werset 8. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz w ostatnim z lat, dosłownie. Nie w latach ostatecznych, albo przy końcu lat, tylko otrzymasz rozkaz w ostatnim z lat. Przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów mieszkają bezpiecznie. I werset 16 tego samego Ezechiela 38. Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię, a i znowu nie w dniach ostatecznych albo w ostatnie dni, jak wolą tłumacze, tylko a w ostatnim z dni. Znowu zauważmy, jeden ostatni dzień. Są dni ostatnie i w ostatnim z tych ostatnich dni stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okaże się świętym na tobie Gogu. A więc te dwa określenia 8 i 16 wersetu, że stanie się to w ostatnim z lat albo w ostatnim z dni, przy czym wiadomo, biblijna zasada dzień za rok wam daje oznacza to samo, co ostatni rok. Z tego wniosek, że druga faza ucisku Jakuba nie będzie trwała dłużej niż jeden rok, bo ma nastąpić w jednym ostatnim roku ucisku. Bardzo precyzyjne określenie i trudno je rozciągnąć na większą liczbę lat, skoro ma to nastąpić w ostatnim roku. Czyli gdy nastąpi, gdy się zacznie, to musi się i w tym roku skończyć, bo następnego roku jej trwania nie będzie. To będzie już ostatni rok tegoż ucisku, nie tylko ucisku drugiej fazy, ucisku Jakuba, ale także ucisku niszczącego obecny porządek na ziemi jako całości. A teraz przejdźmy do przebiegu z naciskiem na smutny koniec agresorów, no bo tak jak powiedziałem, ten koniec agresorów będzie bardzo, bardzo smutny. Ponieważ zwykle cytujemy Ezechiela i Zachariasza w naszych seriach, no to zacznę ten fragment, ten podtytuł Smutny koniec agresorów od Joela. Zależnie od przekładu będziemy mieli to Joela 3 rozdział 6-7 albo w Biblia Gdańska i jej podobne 3 rozdział 1-2 wersety 1-2. Bo oto, tak, czyli 3:6-7 albo 3:1-2, zależnie od przekładu, którym się posługujemy. Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jerozolimu, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do doliny Jehoszafata. I tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj albo moją ziemię. Ta dolina Jehoszafata, tutaj wspomniana, do której mają być oni sprowadzeni, to z pewnością aluzja do króla Jehoszafata. No i znowu tą aluzję, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć, no trzeba się cofnąć do tego króla Jehoszafata. Druga kronik, zajrzyjmy do drugiej kronik, 20 rozdziału. Jak najmniej będę czytał, żeby tylko sygnalizować, bo materiału jak zwykle więcej niż można zmieścić w wykładzie. Będzie bardzo pękaty ten wykład. Więc druga kronik 20, 11 i 12 werset. Właśnie oni tak nam się odpłacają, że ruszają na nas, żali się król Jehoszafat, że grożą mu napaścią. I on się żali Bogu. Właśnie oni tak nam się odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. I potem z tego samego rozdziału jeszcze, druga kronik 20, wersety 15 i 17. I ten rzekł, posłuchajcie uważnie wszyscy Judejczycy, już mówi do swoich ziomków, i wy mieszkańcy Jerozolimu, i ty królu Jehoszafacie. Bóg, tak, Bóg przez Zachariasza. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Nie wasza, ale Boża. I jeszcze 17 werset. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jerozolimie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie. Czyż nie przepiękne opisy? I czeka nas powtórka na pierwszą większą skalę. I z pewnością taka jest aluzja Joela do tej doliny Jehoszafata, że podobnie jak tam wtedy z Jehoszafatem Bóg postąpił i obronił ich w sposób cudowny, tak samo będzie teraz, ale na jeszcze większą skalę. No i wracamy do tych wiodących proroków na temat drugiego Jakuba, czyli Zachariasz. Idziemy do rozdziału 14. I rozważymy sobie wersety 12-15, które opisują przebieg tej agresji z naciskiem na jej koniec. Zachariasz 14, rozdział od 12 wersetu przez kilka następnych. Czytam 12. A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi. Ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić. Jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. Mamy tu powiedziane, że plaga jakaś dotknie wrogów, bardzo dokładnie wycelowana tylko w najeźdźców, zapewne będą nią jakieś epidemie zarazy, które dopadną ich nagle i szybko, bo wciąż stojących na nogach. To oznacza, że nagle i szybko. Więcej szczegółów będziemy mieli w Ezechielu 38, do którego za chwilę przejdziemy, wobec tego zostawiamy ten werset tak, bo nic więcej z niego zresztą nie możemy wyprowadzić. Zarazy, epidemie, nagłe i szybkie, gdy jeszcze będą stali na nogach. 13 werset. W owym dniu będzie wśród nich od Pana wielka wrzawa, także jeden chwyci rękę drugiego, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. Bóg ześle im, tym anarchistom, tym elementom, które tam się pojawią z tej północnej, w rynku północnego, okoliczne narody z Afryki, kogo tam by nie przyniosło. Bóg wzbudzi w nich zamieszanie, wrzawę, konflikty, w wyniku czego będą się wzajemnie zwalczać. I znowu Ezechiel 38, do którego za chwilę przejdziemy, powie nam znacznie, znacznie więcej. Może to być wynikiem działania Boga z wersetu 12, tych plag, tych epidemii, które ich dotkną i zdziesiątkują ich szeregi. Zmuszą do panicznej ucieczki, a w czasie takiej panicznej ucieczki jeden będzie chciał uciekać kosztem drugiego. Więc nic dziwnego, że mogą podnosić ręce wzajemnie na siebie. 14 werset. Nawet Juda będzie walczył w Jerozolimie i zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło. Złoto, srebro oraz szaty w wielkiej ilości. Juda, pokolenie Judy w symbolice biblijnej reprezentuje najlepszych z ludu Bożego. Juda to obraz, symbol, typ najlepszych z ludu Bożego. Pamiętamy takie określenie naszego Pana, że jest lwem z pokolenia Judy. Dlaczego lwem z pokolenia Judy? No ktoś powie, bo się narodził w tym pokoleniu. No ale dlaczego lwem? Właśnie, więc mamy, skoro Juda jest takim silnym pokoleniem, a lew jest takim silnym zwierzęciem, to co może oznaczać lew z pokolenia Judy? Najlepszy z najlepszych. Najsilniejszy z najsilniejszych. Najświętszy z najświętszych. Jeszcze cokolwiek moglibyśmy tam innego dorzucić w formie tej interpretacji. W tym wersecie Juda prawdopodobnie oznacza wierzących Żydów walczących, nawet Juda będzie walczył w Jerozolimie, walczących w obronie własnego narodu, w obronie własnego państwa i własnego życia, bo śmierć dla nich w tamtym momencie oznaczałaby śmierć całego narodu, całej wiary narodu żydowskiego. Dobra początkowo zrabowane Żydom, w tych sukcesach, jakiego początkowo będzie odnosił, oraz te w posiadaniu najeźdźców, w całości przypadną Izraelowi. Złoto, srebro, szaty wielkiej ilości. Zapewne chodzi tutaj głównie o narody okoliczne, tak to też jest podane, narodów wokoło, ale także pewnie i ci przybysze z daleka, z tej dalekiej północy będą coś przy sobie mieli, bo idąc tak daleko od domu, muszą coś ze sobą mieć, jakieś bogactwa, jakiś potencjał, żeby w ziemi dalekiej od własnego domu móc działać, no i grabić, taki jak będzie to ich planem. I werset 15. I taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy, osły i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach. Druga wzmianka Zachariasza o pladze, i to takie same jak w wersecie 12, taka sama plaga jak tamta, ta z wersetu 12, która jeszcze stojących ich na nogach miała dopaść i sprawiać, że coś będzie im się bardzo złego działo. Taka sama wyniszczająca plaga ma dotknąć ich wszystkie środki transportu, sprzęt transportowy, bo mamy wymienione tutaj wszelkiego rodzaju konie, muły, wielbłądy, osły, czyli to, co upomaga przemieszczaniu się. Kiedyś były to koły, muły, wielbłądy, osły. Wtedy z pewnością będą to bardziej nowoczesne środki transportu, które miałyby ułatwiać Gogowi i Magogi poruszanie się. Dalsze wersety od 16 mówią już o stopniowym przyjmowaniu narodów przez narody inne Królestwa Bożego od Żydów. O tym będziemy mówili w kolejnej części czwartej, poświęconej przyjęciu Jezusa przez Izrael. Dlatego w tym momencie zatrzymujemy się na Zachariaszu 14 rozdziale i idziemy do Ezechiela 38, którego zapowiadałem już wcześniej, który nam poda dużo, dużo więcej szczegółów w zarysie podanych przed chwilą przez Zachariasza. A więc Ezechiel 38 rozdział i zaczynamy od wersetu 17, bo te wcześniejsze do 16 zostały już wspomniane w poprzednich częściach, a dwa nawet dzisiaj sam te 8 i 16 cytowałem. Zatem Ezechiel 38 od 17. Tutaj taka mała uwaga na początek, że ten fragment Ezechiela 38 używa języka symbolicznego, opisując to samo, co Zachariasz przed chwilą, 14 rozdział, opisywał językiem bardziej literalnym. Wskazują na to użyte przez Ezechiela sformułowania. Ryby i inne zwierzęta drżą ze strachu na przykład. Góry się rozpadają i mury się rozpadają i przewracają. I to wszystkie. A do tego jeszcze deszcz, grad, ogień, siarka. Więc wiadomo, że są to symboliczne opisy i tak też będziemy na Ezechiela 38 patrzeć. A więc wersety od 17, odczytajmy sobie na początek trzy pierwsze z tej serii, czyli 17 do 19. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi, proroków izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że ja sprowadzę cię na nich. Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską, mówi Wszechmocny Pan, zbierze we mnie zapalczywy gniew. A mówię to w mojej gorliwości i w ogniu mojego gniewu. Zaiste w owym dniu będzie wielkie trzęsienie ziemi w ziemi izraelskiej. Ogień z wersetu 19 to symbol zniszczenia, zapowiedziany tutaj dla narodów zgromadzonych w ziemi Izraela. I te trzy wersety nie wymagają chyba żadnego więcej komentarza. Mówią o przyprowadzeniu i zniszczeniu Goga i Magoga. Zatem idziemy do 20 i 21. Już będą się pojawiały różne fajne symbole. I zadrżą przede mną ryby morskie, ptaki niebieskie i zwierzęta polne i wszelkie płazy pełzające po ziemi, ponadto wszyscy ludzie, którzy żyją na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, padną piętrzące się skały i wszystkie mury runą na ziemię. A jeszcze 21. Przeciwko niemu wszelkiego rodzaju strachy albo miecz, zależnie od tłumaczenia, strach, miecz, mówi Wszechmocny Pan, także miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu. Te wersety, szczególnie 20, rozszerza obiekty gniewu Boga na wszystkich. Pamiętajmy, że druga faza ucisku Jakuba i koniec, rozliczenie się z tymi wszystkimi, którzy napadną na Izrael, to jednocześnie koniec całego obecnego porządku rzeczy w jego symbolicznych niebiosach i w jego symbolicznej ziemi. Jest to koniec obecnego złego świata i jego wszystkich instytucji. Dlatego to mamy bardzo ładnie wymienione właściwie wszystko. Ryby, jak pamiętamy słowa naszego Pana z Mateusza 4,19, uczynię was rybakami ludzi, ryby to ludzie. A ponieważ te ryby mają zadrzeć w tej ryby morskie, a ponieważ te ryby są w morzu morskie, to znaczy ludzie, niekontrolowane masy ludzkie, tak jak w morzu są one niekontrolowane, bo morze huczy i wybija. Ptaki niebieskie to w Biblii symbol kleru różnych kościołów, najskuteczniejszych ze sług szatana i błędu. Nie ma bardziej skutecznych sług szatana i błędu niż klery różnych kościołów. To oni najbardziej blokują prawdę, oni najbardziej prześladują prawdziwe dzieci Boże. Tak było zawsze. Pamiętamy przypowieść o naszego Pana o czworakiej roli? Gdy ziarno padło na grunt niesprzyjający do wzrostowi, kto przychodził wydziobywać te ziarno, te początki prawdy, które mogłyby zakiełkować, gdyby pozostały pozostawione na miejscu i znalazły odpowiedni grunt? Przychodziły ptaki i wydziobywały. To są klery różnych systemów, które usuwają prawdę, blokują, powstrzymują tych, którzy im zaufali, od bliższego zainteresowania się prawdą. Zwierzęta polne i płazy, następna grupa, która będzie miała ciężki czas w tym czasie, to duże i małe rządy tego świata. Bo jak wiemy, zwierzęta to biblijny symbol rządów tego świata. Ktoś powie, a dlaczego to zwierzęta są w Biblii, te bestie, zwierzęta większe, mniejsze, symbolem rządów tego świata? Z powodu ogromnych podobieństw między nimi. A co to za podobieństwo? Niezważająca na prawo i sprawiedliwość, chciwość i zachłanność jednych i drugich, rządów tego świata, jak również dzikich zwierząt, które nie patrzą na zasady prawdy i sprawiedliwości. Dzikie zwierzę może przyjść, zjeść wszystko, co mamy, łącznie z nami samymi, gdyby tylko tego chciały, bo może im ludzie nie smakują, to wolą kapustę mu zjeść z drogi albo zniszczyć mu co innego. A jak odpowiada mu człowiek, to dzikie zwierzę i człowieka zniszczy i zje, albo przynajmniej pozbawi życia. Góry to znany symbol państw. Skały i mury to różnego rodzaju mechanizmy ochronne w postaci banków, stowarzyszeń, sojuszy, fundacji, układów, umów, które mają chronić ten obecny porządek rzeczy i dawać jakąś namiastkę pewności, zabezpieczenia. Spójrzmy do objawienia 6 rozdziału. Tam przy okazji może wyjaśni się dziwne stwierdzenie. Objawienie 6:15-17, który opisuje czasy końca i opisując te czasy końca stwierdza. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, wszyscy niewolnicy i wolni, wszyscy różnego pokroju ludzie, wyżej i niżej postawieni, Ukryli się w jaskiniach i skałach górskich, zauważmy. Oczywiście nie literalnych jaskiniach i skałach górskich, tylko różnego rodzaju organizacjach mniej lub bardziej tajnych, nieoficjalnych, skrytych, dlatego jaskinie, i w skałach górskich, różnych organizacjach mocnych, które by mogły dać im jakąś ochronę w związku z uciskiem, który rozkłada wszystko i niszczy, prowadzi do upadku, do rozpadu, czego świadkami widzimy, jak demontowane są obecnie i wszystkie kraje świata prawie. I co ci ludzie, którzy się tam pochowali do tych jaskiń i skał, mówili? Czy mówili do tych gór i do skał? Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. Czyli to padnijcie do nie w domu, nie życzyli sobie śmierci, tylko ochrońcie nas, weźcie nas pod swoje skrzydła, zasłońcie nas swoją potęgą skał, murów i gór przed tym, który siedzi na tronie, który to wszystko kruszy i to wszystko się rozpada. A oni się tego obawiają. Oni chcieliby to uchować, zatrzymać. I tak jak widzimy, próbują. To, co widzimy na ekranach telewizorów i słyszymy w wiadomościach dochodzących ze świata, to są te próby ratowania tego, co Bóg niszczy. No i kto zwycięży? Chyba odpowiedź nie wymaga, pytanie nie wymaga odpowiedzi. Wracamy do naszego Ezechiela 38. Werset 22. Potem osądzę go przez zarazę i przez krew. Spuszczę na niego jego chówce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz, grad, ogień, siarkę. Na Goga i Magoga spadną epidemie, krew. Tak mówi ten werset, czyli symbol śmierci. Epidemie i krew. Krew jest w Biblii zawsze symbolem śmierci. Ulewny deszcz. To oczywiście może badać ulewny deszcz, ale nie spodziewamy się, że deszcz ich zaleje i zatopi, tak jak to było w potopie, tylko raczej symboliczny ulewny deszcz, obfitość prawd, które objawią samolubne i podłe zamiary Goga i Magoga. Grad to też pewnego rodzaju deszcz, tylko zamarznięty. I jak pada, szczególnie gdy jest dużego formatu, potrafi nieźle boleć. Czyli grad to twarde, bolesne prawdy dla Goga i Magoga, które także będą wyjawiane. No i do tego jeszcze ogień i siarka, czyli unicestwienie, wyjaśnia się samo z siebie. I 23. I tak okaże moją wielkość i moją świętość i objawia się na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Pan. Tutaj Bóg zapowiada, że przed całym światem okaże swoją wielkość i świętość w tak nadprzyrodzonym i niezwykłym pokonaniu zastępów Goga i Magoga. No i pozostajemy w Ezechielu, chociaż rozdział 38 się skończył, ale Ezechiel mówi jeszcze bardzo, bardzo dużo na temat drugiego ucisku Jakuba w kolejnym rozdziale, 39. Czyli od jego samego początku aż po werset 16 będziemy chcieli nadal ten temat kontynuować z Ezechielem. Zatem zmieniamy rozdział, ale księga ta sama, strona ta sama w Biblii. Ezechiel 39, wersety 1 i 2. A ty, synu człowieczy, prokuj przeciwko Gogowi i mów, tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko tobie, Gogu, główny książę w Mesech i Tubal. I zawrócę cię, i wezmę cię na smycz, sprowadzę cię z najdalszej północy i przeprowadzę cię na góry izraelskie. Tutaj chciałbym skomentować drugie zdanie z wersetu drugiego, to co Biblia Warszawska oddaje, i wezmę cię na smycz. W UBG fragment ten, to zdanie, i wezmę cię na smycz, brzmi i zostawię z ciebie tylko szóstą część, zupełnie inaczej. A w Biblii Gdańskiej, a sześcioraką plagą ścisną cię. Ścisnę cię. Czyli podobnie nieco do UBG, bo jest jakaś szóstka, ale nie, też zupełnie inna myśl z tą szóstką, nie, że zostanie z ciebie jedna szóstka, tylko sześcioraka plaga cię dotknie. UBG, innymi słowy, mówi o tym, ile zostanie z Goga, tak? Zostawię z ciebie tylko szóstą część, jedna szósta. Ale za chwilę dowiemy się, z tego samego rozdziału Ezechiela, że nie zostanie po Gogu nic, ani nawet kość jedna. Więc jak może zostać jedna szósta? Coś jest nie tak. Natomiast BG mówi o sześciorakiej pladze, to można byłoby zrozumieć, że jest to aluzja do wersetu 22, o którym przed chwilą mówiliśmy, przed chwilą go czytaliśmy, bo w wersecie 22 poprzedniego rozdziału, 38, rzeczywiście mamy wymienionych sześć narzędzi zniszczenia Goga. Bo jakbyśmy tam policzyli, co ten werset wymienia, to wymienia zaraza, krew, ulewny deszcz, grad, ogień, siarka. Sześć elementów, którym będzie zniszczony, więc pasowałoby do tego. Kody, te, które lubię najbardziej, mówią podobnie jak Biblia Warszawska, i zaprowadzę cię. Nie wezmę cię na smycz, jak Biblia Warszawska, ale podobnie i zaprowadzę cię. Czyli, że chodzi tylko i wyłącznie o zaprowadzenie, przeprowadzenie, tak jakby przymuszenie, bo jak się kogoś weźmie na smycz i się zaprowadzi, no to jak gdyby ten ktoś nie ma nic do gadania, musi iść, bo jest ciągniony. Biorąc pod uwagę kontekst wersetu drugiego, a jaki to kontekst, zawrócę cię, no i potem to wezmę cię na smycz, załóżmy na razie, sprowadzę cię na dalszej północy i przeprowadzę cię na góry izraelskie. Mowa jest całkowicie o przyprowadzaniu, więc kontekst wydaje się podpowiadać, że chodzi tylko i wyłącznie o usilne sprowadzenie. Tak jakby pod przymusem, oczywiście nie, że Bóg będzie ich muszał, tylko oni będą silnie pociągani chęcią grabieży w tymże narodzie żydowskim, jak również swoją nienawiścią będą usilnie popychani, żeby ten naród pójść i zniszczyć i jeszcze przy tej okazji się wzbogacić. Także myślę, że należy najlepiej pozostać przy wersji warszawskiej czy kodach, zaprowadzę cię, wezmę cię na smycz czy coś takiego. Zresztą nie ma to większego znaczenia, ale informuję o tym fragmencie wersetu drugiego. Werset trzeci. I wytrącę miecz z twojej lewej ręki i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki. Mamy tu mowę o neutralizacji broni, której będzie używał Gog, co w dobie technologii komputerowej i zdalnego sterowania jest bardzo, bardzo łatwe, szczególnie dla Boga. Bo jak można wytrącić nowoczesną broń z rąk tych, którzy chcą jej używać, wystarczy wprowadzić błąd w oprogramowaniu albo jakiegoś wirusa. Ta broń nie będzie chciała strzelać, albo będzie strzelać w innym kierunku, na przykład przeciwnym od zamierzonego. Wersety 4 i 5. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi chówcami i ludami, które są z tobą. Wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim ustrzylonym istotom i zwierzętom polnym. Na otwartym polu padniesz, gdyż ja tak powiedziałem, mówi Wszechmocny Pan. Te wersety mówią o tym, że gdy Pan już pomiesza szyki anarchistów i wznieci wśród nich konflikty, pamiętamy, mówiliśmy 38-21, przywołam strachy, miecz, jeden podniesie miecz przeciwko drugiemu. Podobnie było u Zechariasza 14-13, wtedy, kiedy mieli gnić stojąc. Wszyscy oni będą się wzajemnie zabijać, ci z Goga i Magoga. Będą jak psy walczyć o kość i wzajemnie się zagryzać, wydani na żer swych własnych zwierzęcych cech charakteru, które przywiodły ich do Izraela, by go grabić i niszczyć. Dlatego, że wyda ich na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym zwierzętom i istotom i zwierzętom polnym, czyli im samym, w ich zwierzęcych cechach charakteru, które będą ich siłą napędową. A teraz szósty, bardzo ciekawy werset. Spuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że ja jestem Pan. Już nie ma Goga, tylko Magog, prawda? Zwykle pojawia się Gog, a Magog to okazjonalnie tylko od czasu do czasu. Jak mówiliśmy, bo to wynika z 38 rozdziału wersetu drugiego, Synu Człowieczy, zrzuć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog. Gog to przywódcy tego kraju, natomiast Magog to lud w tym kraju, kraj i lud w tym kraju mieszkający. No i werset szósty skupia się na tym, że Magogu, mówiąc, że spuści ogień. Ogień to zniszczenie. Czyli werset szósty zapowiada zniszczenie narodów Magog, z pominięciem tego Goga, prawda, tutaj, już on schodzi na drugi plan, i mieszkańców wysp. A wyspy w Biblii to mniej autokratyczne państwa, bardziej demokratyczne, bardziej postępowe, takie jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. I mamy powiedziane, że ogień pójdzie i na Magog, i na mieszkańców wysp. O co chodzi? No to o czym wspominamy cały czas, że druga faza ucisku Jakuba i rozliczenie się z Gogiem i Magogiem w tymże kraju to także koniec obecnego złego porządku rzeczy. Wszystkie systemy obecnego porządku rzeczy, nawet te lepsze, bardziej demokratyczne, pokazane w Biblii jak zwykle w wyspach, muszą po prostu zostać zniszczone, ponieważ nic z obecnego porządku rzeczy, nawet najlepsze przejawy Królestwa Szatana nie nadają się do Królestwa Bożego. Muszą być zniszczone, a Królestwo Boże założone na ich gruzach od zera, od podstaw, od zaoranego pola całkowicie. Pamiętamy słowa naszego Pana z Mateusza 9, 16 do 17. Może powinienem tam zajrzeć. Mateusz 9, 16, 17. Bo to nasz Pan miał na myśli. Powiedział to innymi słowy. To właśnie piękno Biblii, jak różne sformułowania biblijne, czasami do siebie niepodobne na powierzchni, z pozoru, w treści, w literze, ale w znaczeniu mówiące dokładnie o tym samym. Nasz Pan z Mateusza 9, 16 i 17. Nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze, większe. I, dodał jeszcze, nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie, i wino, i bukłak. Tak właśnie nasz Pan powiedział o tym, że nic z obecnego porządku rzeczy nie będzie naprawiane, reformowane, stanowiąc podstawę do Królestwa Bożego. Wszystko z obecnego porządku rzeczy musi być zniszczone, całkowicie zniszczone. I też tutaj werset szósty dlatego o tym wspomina, ale jest ciekawe, że Bóg także to w tym miejscu umieścił, ponieważ to się stanie w tym czasie. 7-8. I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że ja jestem Pan święty w Izraelu. Oto nadchodzi to i spełnia się, mówi Wszechmocny Pan, jest to ten dzień, o którym mówiłem. Mamy tu zapowiedź Boga w Izraelu, tak? Zapowiedź działań Boga w Izraelu, tak żeby Izrael przestał bezcześcić Jego imię. Nie, tak ujawnię i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone. Oraz by cały świat, te ludy, poznały wielkość i świętość Boga. Nie mamy tu żadnych szczegółów, jak tego Bóg dokona, ale znając wszechmoc Boga, możemy się na przykład spodziewać czego? Wybiórczego ocalania w drugiej fazie wszystko Jakuba tylko tych Żydów, którzy zachowali wiarę ojców. I z tego powodu, że zachowali wiarę w ojców, nawet jak wcześniej nie przyjęli Jezusa, to przyjmą Go wtedy, kiedy zrozumieją swój narodowy błąd, co Biblia zapowiada i o czym będziemy w szczegółach mówić w następnej części, czwartej. I oni, tylko tacy Żydzi, którzy zachowali wiarę ojców, z radością powitają Abrahama, Izaka i Jakuba, gdy Bóg wyprowadzi ich dla nich z grobu. Dla nich i dla całego świata. Bo od nich, od proroków Starego Testamentu, od ich zbudzenia rozpocznie się zaprowadzanie Królestwa Bożego na ziemię. 9 i 10 werset. Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, wzniecą ogień i spalą zbroje, tarcze, puklerze, łuki, strzały, maczugi, włócznie. Przez 7 lat będą tym palić. A nie będą znosić drwa z pola, ani nie będą ich ścinać w lasach, gdyż ze zbroi wzniecać będą ogień. Będą łupić tych, którzy ich łupili i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali, mówi Wszechmocny Pan. Znowu bardzo ciekawe wersety, jakie mądre. Mamy tu zapowiedź zniszczenia narzędzi zabijania, wymienione tu ich jest bardzo, bardzo dużo, zbroje, tarcze, puklerze, łuki, strzały, maczugi, włócznie. Będą one zniszczone, ale nie będą zniszczone dla samego zniszczenia, żeby po prostu ich nie było, bo byłoby to marnotrawstwem. Przecież w tych narzędziach zabijania jest bardzo duży potencjał. Bo bardzo mądrze można wykorzystać tkwiący w nich potencjał tak, aby posłużył dobru, a nie po prostu zniszczyć. Dlatego mamy powiedziane, że oni będą nim palić, to znaczy wykorzystają go dla czegoś dobrego. Niszcząc go, wykorzystają dla ogrzewania. W ten sposób Bóg przez Ezechiela pokazuje jednocześnie i zniszczenie narzędzi zabijania, a jednocześnie korzyść z tego, bo będą czerpali z tego ciepło. Będą tym palić, będą się tym ogrzewać, albo ewentualnie używać ciepła, symbolicznego oczywiście, w symboliczny sposób tego do produkcji czegoś, bo wiemy, że produkcja wielu różnych rzeczy wymaga wyższej temperatury. Chociażby podgrzanie wody do prania wymaga temperatury. Czyli będą tym palić przez 7 lat. A dlaczego przez 7 lat, a nie 6 albo 8? No, każdy chyba już wie, kto zna trochę Biblię, 7 to pełnia, kompletność. Będą tak długo zużywać potencjał, niszcząc narzędzia zabijania, tak długo będą zużywać, wykorzystywać dla dobra potencjał w nich tkwiący, w tych narzędziach zabijania, aż całkowicie zużytkują je dla dobra. Tu aż się prosi powrócić do Izajasza i to do 2 jego rozdziałów różnych. Najpierw do 11 rozdziału, a werset 9, Izajasz 11:9. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. No i jeszcze Izajasz 2:4. Wtedy sądził będzie narody i rozpatrywał sprawy wielu ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie poniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. To jest to samo, co przekuwanie mieczy na lemiesze, a włóczni na sierpy. Zbierać te wszystkie narzędzia zabijania i palić nimi przez 7 dni. Przekuwać je na rzeczy przydatne i pożyteczne. Werset 11. W owym dniu wyznaczę dla Goga miejsce na grób w Izraelu, dolinę przechodniów na wschód od morza. Zamknie ona usta albo nosy przechodniów, tam pogrzebią Goga wraz z całą jego hordą, nazwą ją Doliną Hordy Goga. Tutaj mam mała uwaga do tłumaczenia fragmentu w środku wersetu. Ten werset jest znowu bardzo ciekawy. Co chwilę mamy, no prawie że o każdym, albo o połowie co najmniej, można powiedzieć, że są ciekawe, albo nawet bardzo ciekawe. W 11 wersecie na komentarz zasługuje zdanie w środku tego wersetu. Niektórzy sądzą na podstawie tego wersetu, że Bóg wyznaczy w Izraelu miejsce dla groby dla Goga. Tym miejscem będzie dolina na wschód od morza. I uważają, że ta dolina będzie odgrodzona od ludzi, od przechodniów, tak aby ciała Goga mogły tam sobie spokojnie leżeć, odpoczywać w tej dolinie hordy Goga, albo tłumu Goga, albo hebrajskie Hamon Goga, bo tam słowo Hamon się pojawia, tłumaczone jako horda, tłum Goga. Biblia Warszawska, ten fragment w środku, czyli tam, gdzie mamy po tym, na wschód od morza ten fragment, prawda? Biblia Warszawska mówi, zamknie ona drogę dla przechodniów. Biblia Romaniuka, odgrodzą to miejsce od przechodzących. Czyli sugerują odizolowanie pewnego miejsca, żeby tam nie chodził nikt, bo tam będą groby Goga. A Biblia Gdańska mówi, zatka usta mimo idących. Natomiast UBG, zatka usta przechodniów. Ja jak czytałem, to już czytałem, tak jak sugerują UBG i Biblia Gdańska. Zamknie albo zatka nosy usta przechodniów. A natomiast inne tłumaczenia mówią, że zamknie ona drogę dla przechodniów albo odgrodzi to miejsce od przechodniów. Kto ma rację? No bo to jednak inna myśl. Kto ma rację? Biorąc pod uwagę fakt, że wyrażenie to pojawia się tylko jeszcze w jednym miejscu Biblii, 5 Mojżeszowa 25:4, pojawia się to samo wyrażenie z tymi zamykaniem czegoś, drogi, albo ust, albo nosa. I to wyrażenie w 5 Mojżeszowej 25:4 we wszystkich przykładach tłumaczone jest jako niezawiązywanie pyska młócącemu wołowi. Więc skoro wszystkie inne przykłady, to samo wyrażenie w 5 Mojżeszowej 25:4 tłumaczą jako pysk, którego nie należy zawiązywać, zamykać młócącemu wołowi, prawda? To należy uznać, że chodzi jednak o pysk, gębę, usta, nos, coś na twarzy, co można zatkać. Tak jak wołowi nie należy pyska jego zatykać, żeby mógł symbolicznie pracując posilić się do tej pracy, korzystać, prawda? Mieć jakieś korzyść z tejże pracy. Więc chodzi na pewno tutaj o zamykanie ust, tak jak Biblia Gdańska czy UBG sugerują. Te usta mają być zatykane albo nosy, mimo przechodzących, prawdopodobnie z powodu brzydkiego zapachu rozkładających się ciał. Taka jest myśl. Także ta dolina w Izraelu, na wschód od morza, nie będzie miejscem odgrodzonym, żeby nikt tam się nie kręcił, nie chodził. Będzie miejscem, które symbolicznie będzie zamykało nosy, usta. No bo chyba nikt nie spodziewa się, że ciała tam będą leżały latami i wydawały brzydki zapach. Trudno sobie wyobrazić, by w królestwie naszego Pana, bo po nadprzyrodzonym pokonaniu hord Goga, to będzie już królestwo naszego Pana, przynajmniej w Izraelu, ze zbudzonymi prorokami, trudno sobie wyobrazić, żeby w królestwie naszego Pana w Izraelu było takie miejsce. Na ciała Goga odgrodzone, nie chodzić tam, bo brzydko pachnie. Bez sensu. Oprócz tego mamy księgę symboliczną u Ezechiela. Wszyscy mijający to miejsce będą symbolicznie zatykać usta i nosy z powodu brzydkiego zapachu postępowania Goga, z powodu obrzydzenia do jego charakteru i do tego, co chciał uczynić w Izraelu. Porównajmy opis obrzydzenia Żydów wobec naszego Pana. W Izajasza 53:5, gdy prorok chciał pokazać, jak nasz Pan będzie przez naród żydowski jako całość początkowo widziany, traktowany, to Izajasz 53:3 mówi o naszym Panu. Zgardzony był i odrzucony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu i niejako zakrywaliśmy nasze twarze przed Nim. Niejako. Zakrywaliśmy nasze twarze przed Nim. Czyli zakrywaliśmy nasze twarze przed Nim, żeby nie patrzeć na kogoś takiego, odwracaliśmy nasze oczy na kogoś takiego godnego pohańbienia, odrzucenia. To jest symboliczny opis Biblii na temat stosunku do hord Goga i Magoga po ich zniszczeniu. potwierdzeniem takiego znaczenia jest jeszcze coś bardzo ważnego z tego wersetu 11. Co to jest? Położenie tej doliny. Ta dolina ma leżeć na wschód od morza. A kierunek wschodni w Biblii to co oznacza? No trzeba zawsze szukać precedensów. Pojawia się ten kierunek wschodni w 1 Mojżeszowej 3:24 oraz 4:16. 1 Mojżeszowa 3, chodzi oczywiście o Kaina i kierunek, w jakim Kain został wypędzony. 1 Mojżeszowa 3:24. I tak wygnał człowieka, a na wschód od Edenu... Oj, Kain, przepraszam, powiedziałem Kain, bo o Kainie. Chodzi o Adama zaraz po grzechu, nie Kain. A tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Edenu umieścił choruby i płomienisty miecz wirujący, aby szczegół drogi do drzewa żywota. Ale w sumie jest Kainem, też dobrze mówiłem, bo 4:16 dotyczy Kaina. Czyli Adam wygnany w kierunku na wschód od Edenu i Kain. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not na wschód od Edenu. Obydwaj wypędzeni na wschód od Edenu, co niekoniecznie musi oznaczać kierunek wschodni, chociaż może, ale chodzi o, przede wszystkim o to stan potępienia. Kierunek wypędzenia i Adama, i Kaina z Edenu. 12-13 werset. I grzebać ich będzie dom izraelski przez 7 miesięcy, aby oczyścić kraj. Pogrzebie ich całe pospólstwo, a będzie to ich chlubą w dniu, kiedy będę uwielbiony, mówi Wszechmocny Pan. Grzebanie teraz zwłok w tejże specjalnej dolinie. Grzebanie zwłok to oczywiście oznaka szacunku dla zmarłego. Tak jest w Biblii, tak jest wszędzie wśród cywilizowanych narodów. Ale tutaj miejscem pochówku jest Dolina Hordy Goga, przechodząc obok której z obrzydzenia symbolicznie zatyka się nos i usta. Wobec tego bycie pochowanym w tym miejscu nie jest okazaniem szacunku, lecz potępienia. Ta dolina leży na wschód, w kierunku wschodnim, w stanie potępienia. Wyszukiwanie i grzebanie Hord Goga przez 7 miesięcy, znowu ta siódemka, pokazuje oczyszczanie Izraela z wszelkich elementów Goga, tak aby nikt z nich, nikt taki nie pozostał w ziemi do czasu zbudzenia proroków Starego Testamentu. Tak, żeby wszyscy zostali usunięci jako wrogowie prawdy i sprawiedliwości i ludu Bożego oraz pochowani w miejscu pogardy, którym na szczęście dla nich nie będzie jeszcze jezioro ognia, czyli wieczna śmierć, lecz symboliczna dolina Hordy Goga, z której będzie zmartwychwstanie. Bo członkowie Goga i Magoga, te wszystkie elementy anarchistyczne, które napadą na Izrael, umrą śmiercią Adamową. Zniszczone, żeby nie przeszkadzały na początku zaprowadzania królestwa, ale jednak śmiercią Adamową, z której będzie zmartwychwstanie. Ale zostaną pochowani w symbolicznej dolinie na wschód od morza w stanie potępienia. Werset 14. I wyznaczą mężów, którzy będą stale chodzić po kraju, aby grzebać pozostałych na obszarze kraju, aby go oczyścić. I teraz końcówka tego wersetu, już przeczytam poprawnie, będą szukać przez 7 pełnych miesięcy. Dlaczego zwróciłem uwagę na końcówkę tego wersetu i że poprawnie tam jest, będą szukać przez pełnych 7 miesięcy tych pozostałości po Gogu i Magogu, aby oczyścić kraj. Te bardziej popularne przekłady mówią tak. Po upływie 7 miesięcy zaczną go przeszukiwać. Po upływie 7 miesięcy zaczną przeszukiwać ziemię Izraela, specjalnie wyznaczeni mężowie, ludzie, żeby wyszukać ewentualne pozostałości Goga Magoga. Już na pierwszy rzut oka wydaje się to fałszywie, niemożliwe, bo skoro wyznaczone te osoby mają chodzić po kraju i grzebać resztki Goga, no to pojawia się pytanie, dlaczego mają zacząć to robić dopiero po upływie 7 miesięcy. A co będą robić przez pierwsze 7 miesięcy? No i jak to się ma do wersetu 12, który przed chwilą czytaliśmy, gdzie była mowa, że będzie ich grzebać dom izraelski przez 7 miesięcy. No to w końcu grzebanie będzie przez 7 miesięcy, czy po upływie 7 miesięcy? Na szczęście naliczyłem aż 13 polskich i angielskich przykładów Biblii. Wśród polskich na przykład jest ten Ewangeliczny Instytut Biblijny, ta wersja literacka, która oddaje to zdanie w sposób, który usuwa problem. Problem znika. Bo zależnie od przekładu, te 13 przykładów oddają to tak. Zajmie im to 7 miesięcy. Albo do końca 7 miesiąca będą przeszukiwać kraj. Albo będą szukać przez 7 pełnych miesięcy. Ja właśnie to wybrałem jako prawidłowe do swojej Biblii i też tutaj takie coś wpisałem. będą szukać przez 7 pełnych miesięcy. Wydaje mi się to najlepsze z tego powodu, że mamy tam nie tylko 7, ale jeszcze to pełnych miesięcy, bo znowu 7 kompletność, zupełność, a 7 pełnych miesięcy podkreśla jeszcze bardziej tą kompletność, zupełność. Czyli co podkreśla? Że będą szukać tak długo wszelkich pozostałości Goga i Magoga, aż znajdą wszystko, co ma być znalezione i usunięte, pochowane w dolinie hordy Goga. A nie, że dopiero zaczną po 7 miesiącach. Także tutaj zwracam uwagę, bo okazuje się, że jak to zawsze zresztą bywa, różne przykłady różnie sobie radzą z oddawaniem myśli biblijnych, porównywanie różnych przykładów, porównywanie kontekstów, które, w których one się, te poszczególne wersety się pojawiają, jest pomocne w ustalaniu o tej najlepszej wersji. Werset 16, który także wymaga tłumaczenia. Także wymaga tłumaczenia, bo standardowe przykłady mówią, będzie tam też miasto o nazwie Horda i tak oczyszczą kraj. Tak mówią standardowe przykłady, że tam w Izraelu będzie miasto o nazwie Horda i tak oczyszczą kraj. A dosłownie, jak się zobaczy tekst hebrajski, to wcale tam nie jest on to zdanie takie długie, jak sugerują to przykłady, które dodają. Na przykład tutaj w tym przypadku dodano czasownik, rozumiejąc, domyślając się, sądząc, że w Izraelu będzie miasto. Powstanie miasto o nazwie Horda. Dosłownie tekst hebrajski w wersetu 16 mówi, a także imię miasta Horda. No i już się tak oczyszczą kraj. Czyli nie ma tam czasownika, że będzie miasto o nazwie Horda. Zastanówmy się chwilę nad tym miastem. Miasto w Biblii oznacza zawsze jedno i to samo. Rząd religijny. Na przykład Babilon, Nowe Jeruzalem, które wstąpi w przyszłości. Nowy rząd religijny. Werset 16, w którym nie ma czasownika, nie ma, że coś tam będzie, tylko że miasto, imię miasta Horda, werset 16 nie mówi, że w Izraelu powstanie takie miasto, bo to brzmi jak herezja. Posądziliśmy, że w Izraelu powstanie rząd religijny o charakterze Goga, miasto? O to jakiej nazwie? W Izraelu? Nawet gdyby chodziło o literalne miasto, już nie jako rząd religijny, to nikt w Izraelu nie dałby temu miastu na takiej nazwy, kojarzące się z anarchistycznymi elementami, które najechały na Izrael. Werset 16 wymienia po prostu kolejny symboliczny obiekt, jaki zostanie pogrzebany w tej symbolicznej dolinie Hordy Goga. I dlatego nie ma w nim czasownika. Werset 16, który warto przypomnieć może przy okazji w zapisie oryginału, nie jest wersetem 16, tak jak 15 nie jest 15, bo tam nie ma w ogóle podziału na żadne wersety. Tam jest jednym ciurkiem cały czas tekst. Podział następujący jest sztuczny, prawda? Jest nadawany przez tłumaczy i wydawców Biblii, żeby można było jakoś się po Biblii poruszać i coś cytować. Dlatego są różnice czasami w różnych przekładach i werset o jakimś tam numerze w innym przykładzie jest pod innym numerem. W psalmach często to występuje, ale nie tylko. Zatem to, co jest w małym wersecie 16, to jest ciąg dalszy, dopełnienie. Tak, w szkole, jak chodziliśmy do szkoły, to pamiętamy, że dopełnienie to jest rzeczownik, który stoi po czasowniku, wobec którego coś ktoś robi. Jeżeli ktoś mówi, że bardzo kocha Boga i Biblię, to Bóg i Biblia są dopełnieniem jego zdania. Jeszcze może sobie wymienić kilka innych dopełnień. Kocha Boga, Biblię, prawdę, sprawiedliwość i tam co tam jeszcze. Będą to wtedy różne dopełnienia w tym zdaniu. Obiekty jego miłości. A w tym przypadku mamy wymienione dopełnienia. W sumie trzy obiekty, trzy dopełnienia zdania, co będą ci grabarze chować w tejże dolinie Hordy Goga. A więc będą grzebać tam wszystkich zwolenników, tak, bo będą chodzić mężowie po kraju i szukać każdego elementu. To będzie pierwsza rzecz. Potem z wersetu 15, a ja już jestem w 16, chyba przeskoczyłem 15 werset. No właśnie. Mówię do komputera i nikt nie ma mi możliwości zwrócić uwagi, że przeskoczyłem werset 15 i zacząłem już mówić o 16 i teraz czuję, że mi brakuje informacji z wersetu 15. No to cóż, chyba przerywam w tym momencie do 16, zaraz do niego wrócę. Zróbmy 15, bo taka jest kolejność. Czyli 15. A gdy przychodnie będą przychodzić przez kraj, a ktoś z nich zobaczy kość ludzką, wtedy postawi obok niej znak, aż grabarze pogrzebią ją w dolinie Hordy Goga. No i potem będzie także jeszcze i to imię miasta. ale kilka słów o wersecie 15, nie będzie długo, bo mamy tutaj o czym mowę tylko w 15, o kości ludzkiej. Że będą chodzić jeszcze nie tylko wyszukiwać samych członków hordy i Goga, ludzi, którzy by mieli takie idee, ale kość ludzką. Także i wtedy jak znajdą, to zaznaczą to miejsce do usunięcia, do pogrzebania w dolinie hordy Goga. Kość ludzka to historie. Kość to jest to, co zostaje po człowieku. Zatem kość w Biblii reprezentuje historię życia pewnych ludzi, ich idee, ich uczynki. Kości w Biblii mają takie samo znaczenie jak popiół ofiarowany zwierząt, na przykład tej czerwonej jałowicy. Tak, są to historie Starego Testamentu o prorokach, bardzo przydatne do oczyszczania się, dlatego popiół jałowicy był używany do oczyszczania się, do wody oczyszczenia był dodawany. Mają także kości takie samo znaczenie jak dym unoszący się po tym, co zostało zniszczone, symbolicznie spalone, ale dym jest śladem tego, że coś było, ale nie ma. I w zależności od tego, jaki obraz Biblia stosuje, to sięga po popiół, po dym, a w naszym przypadku po kości, które są historią życia, idei, uczynków tych, których są one kośćmi. No i teraz potem uzupełnieniu wersetu 15 możemy wrócić do 16 i powtórzyć raz jeszcze, że 16 wymienia kolejny obiekt, kolejne dopełnienie, kolejny obiekt, który będzie grzebany w dolinie. Czyli po pierwsze, jeszcze raz powtarzam, że pierwszym obiektem grzebanym w dolinie hordy Goga będą wszyscy zwolennicy tegoż Goga. Drugim obiektem będą wszystkie ich kości, czyli nawet wspomnienie ich, historię ich idei, ich uczynków, ich poglądów, z którymi przyszli. I, jak mówi werset 16, trzecia rzecz, i tu zauważmy, nawet nie tyle samo miasto, co imię miasta. Pogrzebane w tejże dolinie będzie także imię miasta Horda, a nie samo miasto. Czyli sama idea będzie pogrzebana. Charakter rządu religijnego, jak wynika z tego wersetu, pewnie zwolennicy Goga i Magoga chcieliby ustanowić w Izraelu, ale nie zdążą. Jest to bardzo podobne w znaczeniu do kości z wersetu 15, tak? Historia życia, poglądów i dokonań Goga, a tutaj idea rządu religijnego, który chcieliby założyć agresorzy na Izrael. Ale nie zdążą, bo Bóg im na to nie pozwoli. Trudno przy tej okazji oprzeć się skojarzeniu hebrajskiej nazwy tej doliny, tak? Hamona w hebrajskim, z postacią Hamana. Te same spółgłoski tu i tu. A Haman to typ człowieka grzechu dążącego do zniszczenia ludu Bożego. Haman też planował i człowiek grzechu też planował wymordować, wyniszczyć wszystkich Żydów, cały lud Boży, ale ostatecznie sam zawiózł na szubienicy, którą zbudował dla Żyda Mardochaja albo Mardocheusza, zależnie od przekładu wuja Estery. No i na koniec, bo tutaj zatrzymujemy się na tym wesecie, od 17 wersetu będziemy kontynuować później, w części kolejnej. Na koniec podsumowanie z Zachariasza, bo Zachariasz krótszymi słowami się posługuje i jest bardzo dobrym elementem podsumowującym. Zachariasz 12 rozdział i wersety 4-6, który streszcza. Będzie to jednocześnie streszczenie tego, co bardziej szczegółowo pokazał nam Ezechiel. Czyli 12 rozdział od wersetu 4-6, 3 wersety i na tym nasz dzisiejszy wykład zakończymy. 4 werset. W owym dniu mówi Pan, dotknę trwogą wszystkie rumaki, a ich jeźdźców obłędem, lecz dam domem Judy będę miał oczy otwarte, a ślepotą dotknę wszystkie rumaki ludów. Koniec Biblii to nauki doktryny, teorie, siła pociągowa ludzkich działań. A jeźdźcy to ci, którzy używają tych teorii, doktryn do realizacji swoich celów, dobrych albo złych. Dotknięcie ich wszystkich trwogą, obłędą i ślepotą pokazuje stan, w jakim znajdą się w wyniku boskiej interwencji w szczegółach opisanej tam wcześniej. Znajdą się oni wszyscy w pewnym momencie ataku na Izrael. Bardziej dokładnie było to opisane w Ezechielu 38, czytaliśmy już dzisiaj. 5 werset. Książęta Judy będą mówić w swoim sercu, mieszkańców Jerozolimu siłą Jehowa zastępów Bóg ich. Mówiliśmy, że Juda to ci najlepsi lepsi. W tym przypadku mamy książęta Judy powiedziane i mówią sobie w sercu, czyli tu mamy pokazaną wiarę tych lepszych, czołowych członków narodu żydowskiego, przywódców Judy, książąt Judy, że w obliczu zagrożenia ze strony i Goga i Magoga ich jedyną siłą, zdolną ich uratować, jest ich Bóg. To tak jak Jehoszafat modlił się do Boga, że nie jesteśmy w stanie i tylko w Tobie jest nasza nadzieja. Mówią to w sercu swoją wiarą. I 6. Oby nie uczynię z książąt Judy jakby garnek z ogniem wśród drwa, jakby żagiew płonącą w słomie i będą pożerać z prawej i lewej strony wszystkie ludy wokoło, lecz Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. Mamy tu opis zniszczenia wszystkich dotykających się Izraela, bo Izrael jest porównany tutaj jakby był tak garnkiem z ogniem wśród drwa i jakby żagiew płonącą w słomie. To są bardzo dobre opisy, że są to narzędzia pełne ognia, zniszczenia i dotknij się narzędzia, które możecie zniszczyć. Dotknij się na przykład kabla pod wysokim napięciem. Dotknij się czegoś rozpalonego. To wiadomo, że to cię poparzy, to cię zniszczy, to cię zabije. I tak jest tutaj porównane zniszczenie, jakie będzie promieniować od Izraela na tych, którzy chcieliby go wrogo się dotykać. I ostatnie zdanie jest bardzo też ciekawe, napisane, że będzie tak, ale Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. No to w Biblii Warszawskiej tak jeszcze nie jest bardzo oryginalnie, ale UBG tłumaczy to i Jerozolimia pozostanie na swoim miejscu w Jerozolimie. Trochę ciekawe, prawda? Jerozolimia pozostanie na swoim miejscu w Jerozolimie, a kody dosłownie tłumaczą to i zamieszka Jerozolima ponownie pod sobą w Jerozolimie. Jerozolima zamieszka w Jerozolimie. Z pewnością chodzi o podkreślenie faktu, że Jerozolima pozostanie na swoim miejscu nietknięta, pomimo tego, że będą chcieliby ją znieść z powierzchni ziemi. Tym ładnym uzupełnieniem tego wersetu 6 będzie Jeremiasz 30:18, który cytuję na koniec. Tak mówi Pan. Oto ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami. Miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. Też powtórzenie, innymi słowy, że Jerozolima pozostanie na swoim miejscu. Jerozolima pozostanie w Jerozolimie. I na tym ta część dobiega końca. Kolejna, czwarta, będzie poświęcona, jak już wspominałem w pierwszej połowie tego wykładu, przyjęciu przez Izrael naszego Pana, zrozumieniu tej narodowej pomyłki przez tych członków tego narodu, którzy przeżyją do końca drugiego ucisku Jakuba, drugiej fazy i którzy przejrzą wtedy na oczy i zrozumieją to, czego nie zrozumieli w czasie pierwszego Adwentu i niczego nie rozumieją do dzisiaj. Stąd między innymi potrzeba dla tego narodu drugiej fazy ucisku Jakuba. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną część chyba za 2 tygodnie. Zresztą ogłoszenie się stosowne pojawi na Facebooku.